Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi państwa gościem jest dziś europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
Dzień dobry.
Należy zmienić panią minister zdrowia?
Nie, no trzeba za nią trzymać kciuki, ma ciężką robotę. Ja byłem 4 lata ministrem zdrowia, wiem co to jest za praca, jaki to jest gorący fotel. To naprawdę nie jest
gorący łatwe. Fotel czy gorący ziemniak też trochę?
Ziemniak, fotel, jakbyśmy tego nie nazwali, więc... Tak naprawdę każdy minister ma bardzo ciężką pracę. Powiem panu zupełnie tak prywatnie, jeśli można powiedzieć o prywatnej rozmowie na antenie dużego radia, ale robiłem bardzo wiele różnych rzeczy w życiu. Byłem wiele lat lekarzem na oddziale onkologii dziecięcej, jeździłem wiele lat karetką pogotowia, prowadziłem knajpę nad morzem, różne rzeczy robiłem, występowałem w agencie, ale praca w ministerstwie to było najcięższe 4 lata mojego życia. Nigdy wcześniej tak ciężkiego okresu nie miałem i nigdy później.
Uda się kiedyś uzdrowić polską służbę zdrowia, czy to jest niemożliwe?
To by się udało, tylko tak naprawdę tutaj potrzeba, i tu nie będę truizmów opowiadał, że tu trzeba zgody ponadpartyjnej, to oczywiste sprawy, ale tak naprawdę to są bardzo trudne decyzje dla każdego rządu. Jeśli tak naprawdę chciałby się to naprawić, tak naprawdę, to są bardzo trudne decyzje, niezależnie od tego, jaki to byłby rząd. Lewicowy, prawicowy, to bez znaczenia. Po prostu zaszłości wieloletnie są tak duże, że naprawa tego wywoła potężne perturbacje, turbulencje, ale no wcześniej czy później to jest konieczne.
Szpitale powiatowe protestują, a później okazuje się, że jeden z głównych protestujących to dyrektor szpitala, który zarobił w ciągu roku 1 000 000 złotych.
Pan, to mnie zbulwersowało. Ja tą sprawę ujawniłem i upubliczniłem, dlatego że oglądałem tą konferencję, tam był poseł Czarnek u pana dyrektora szpitala, w tej chwili zapomniałem z jakiej miejscowości, ale to
pod Warszawą.
Pod warszawskiego szpitala powiatowego, który jest jednym z liderów protestu szpitali powiatowych. Ja tego dyrektora znam z czasów, kiedy ja byłem jeszcze ministrem i już wtedy miałem różnego rodzaju emocje z tym panem dyrektorem. I pan dyrektor jest radnym PiSu. I kiedy radny PiSu występuje z posłem PiSu i opowiadają o tym i mówią, że szpital umiera w ciszy, bo takie słowa tam padły, czy szpitale umierają w ciszy. Ja znam sytuację szpitali powiatowych i podchodzę do tego bardzo poważnie, ale po prostu sprawdziłem oświadczenie majątkowego pana radnego, dyrektora tego szpitala. I okazało się, że ten radny i dyrektor tego szpitala, który według niego i Czarnka umiera w ciszy, zarabia rocznie 1 100 000. Wie pan, to są potężne pieniądze. Znam różnych ludzi pracujących w różnych miejscach, ale naprawdę ponad 1 000 000 złotych rocznie zarobku w momencie, publicznych pieniędzy. W momencie, kiedy mówi się publicznie do mikrofonu, że szpital umiera w ciszy, no to to już się nie mieści w kategoriach mojej akceptacji.
Jak informuje Gazeta Wyborcza, sieci takie jak LuxMed czy Diagnostyka zaoferowały tomografię komputerową i rezonans magnetyczny płatne w ratach z 0%.
Pan, to są normalne rzeczy. Nie jestem jakimś fanem tego rozwiązania. Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, ale to nie jest też żadna nowość. Przecież to, że systemy ratalne funkcjonują u stomatologów,
tak, tylko to teraz się wydarzyło w momencie, kiedy NFZ przykręcił kurek.
Tak, no, będą szukali różne prywatne przedsiębiorstwa, będą szukały różnych metod zarabiania. Ja bardzo apeluję często do pacjentów, żeby wszystkie badania, które są konieczne, szczególnie w przypadku chorób nowotworowych, one nie podlegają żadnym ograniczeniom i to musi wybrzmieć bardzo wyraźnie w naszej rozmowie, audycji. Mówię to w każdym medium. Cięcia są i oczywiście one są niezbędne, dlatego że pieniędzy brakuje, ale nikt nie tnie i nie będzie ograniczał dostępu do badań dla ludzi, u których jest podejrzenie choroby nowotworowej, więc, szanowni państwo, wprowadzałem pakiet onkologiczny jako minister zdrowia, tak zwaną zieloną kartę, pewnie większość z państwa o tym słyszała, więc jeśli ktoś u was podejrzewa chorobę nowotworową, choćby cień podejrzenia padał, macie państwo prawo do pełnej diagnostyki w bardzo szybkim terminie, tak zwaną szybką ścieżką onkologiczną, domagajcie się państwo zielonej karty onkologicznej, choćby nawet tego nowotworu jeszcze do końca nie było. Pamiętajcie o tym, że ścieżka onkologiczna jest czymś w Polsce nadzwyczajnie zorganizowanym i trzeba tą ścieżką podążać i nie dać się wprowadzić w taki system. Często to widzę i bardzo mi żal i pacjentów i apeluję o to. Nie dajcie się państwo wysyłać z jednego gabinetu prywatnego do drugiego, żeby zrobić badanie, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto, bo jeszcze siamto. Tylko żądajcie państwo karty onkologicznej, jeśli takie podejrzenie jest. I wkraczajcie na szybką ścieżkę diagnostyki, bo ta choroba nie znosi utraty czasu. I coś, co czasem widzę, czyli odsyłanie z jednego gabinetu do drugiego i wskazywanie na kolejne badania, które trzeba zrobić w gabinetach prywatnych, kiedy rozwija się choroba nowotworowa, nie jest czymś, co mogę zaakceptować.
Co udało się zrobić w Brukseli, w Strasburgu w sprawie chorób rzadkich? Za chwilę Dzień Dziecka się zbliża.
Choroby rzadkie, w tym także, proszę pamiętać, choroby nowotworowe u dzieci. To jest coś, z czym szedłem do Parlamentu Europejskiego w roku 2019 i dzięki naszej presji, tak naprawdę polskiej delegacji, też całej formacji PPI, czyli Europejskiej Partii Ludowej, do której należę, było to, że w poprzedniej kadencji powstała specjalna komisja do spraw walki z rakiem. Byłem jej przewodniczącym przez 2 lata. Powstała też komisja zdrowia, której, podkreślam, nigdy nie było w Parlamencie Europejskim. Ja wiem, że to jest nie do pomyślenia dla ludzi, którzy się tym nie zajmują na co dzień, że w Parlamencie Europejskim mogło nie być komisji zdrowia, a nie było. Ona dzisiaj jest. Jestem jej członkiem, byłem jej szefem i pracujemy nad tym, żeby Europa szukała wspólnych rozwiązań, bo nie może być tak, że pacjentka z nowotworem czy dziecko z chorobą rzadką w jednej części Europy ma dostęp do leczenia, a w drugiej części Europy tej naszej wspólnoty robi się rzutki, czy szuka się pieniędzy w internecie i nie ma na leczenie. W związku z tym jestem wielkim zwolennikiem wspólnych zakupów leków, tych najdroższych przez Europę. Jestem także zwolennikiem tego, żebyśmy utrzymywali zapasy leków krytycznych, bo ja miałem taki ogromny kryzys, kiedy byłem ministrem zdrowia, kiedy zabrakło leków onkologicznych. Część z Państwa pewnie to pamięta, to był rok bodajże 2012. Czyli no już 14 lat temu, ale ja to pamiętam jakby dziś, byłem wtedy ministrem zdrowia i zabrakło 4 leków w całej Europie. 17 państw europejskich nie miało tych leków i to była sytuacja absolutnie dramatyczna. Nie można takiej sytuacji nigdy więcej dopuścić, dlatego walczę o to, żeby takie zapasy powstały.
A te leki rzadkie kiedy? W normalnej cenie?
Nie ma słowa kiedy, dlatego że niestety i stety, no bo tutaj są dwa punkty widzenia. Choroby rzadkie są chorobami bardzo ciężkimi. One występują rzadko, ale jak już występują, to one są z reguły bardzo ciężkie i bardzo trudne w leczeniu. I postęp medycyny jest ogromny. Te leki pojawiają się wciąż nowe i one naturalną rzeczą jest, że na początku kosztują bardzo dużo, ale po to są właśnie jakby firmy farmaceutyczne, które produkują leki zastępcze. Używam specjalnie polskiego słownictwa, żeby nie używać zbyt trudnych słów medycznych z naszej branży, po to, żeby produkować leki zastępcze, czyli leki, które mają często ten sam skład. I cena ich wtedy musi spadać. Ale żeby to się stało, to musi być presja ze strony Europy i państw narodowych, czyli ministrów zdrowia. To się dzieje, ale te leki będą też wciąż nowe powstawały. Tu nie ma takiej granicy. Ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, kiedy my sfinansujemy te leki. Prawdopodobnie taki moment nigdy do końca nie nadejdzie, dlatego że jak sfinansujemy jedną część, to pojawią się następne leki.
Umowa SAFE podpisana, ponad 180 miliardów złotych na wzmocnienie armii i przemysłu zbrojeniowego. Nie mamy podpisu prezydenta, a Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej podpisała umowę dotyczącą programu SAFE.
Wie pan, to niebywałe. Zacznę może od pozytywu tego pytania. Ja uważam, że SAFE i te 180 miliardów to jest największy sukces dzisiaj właśnie po KPO tego rządu, naszego rządu, premiera Tuska i całej ekipy naszej Koalicji Obywatelskiej i naszych koalicjantów. Słyszałem jedną z pani minister z naszego rządu, która miała problem z wymienieniem sukcesów i zdaje się cykała jak zegarek w jednym ze studiów radiowych, więc ja mówię stanowczo nie. Znaczy ja się na to nie zgadzam. KPO i SAFE w przypadku takich zagrożeń, w jakich dziś jesteśmy, to jest największy sukces tego rządu. I teraz trochę goryczy. No bo jak słusznie pan redaktor zauważył, ten projekt nie jest podpisany przez pana prezydenta. I kiedy widzę na mównicy sejmowej i w telewizji, i w radiu, i w mediach człowieka stąd, jakby nie było, minister Bogucki jest człowiekiem z naszego miasta, z naszego regionu. Kiedy widzę go, kiedy walcza klew o to, żeby nie było regulacji kryptowalut i naprawdę kładzie się rejtanem na mównicy sejmowej, broniąc tego, żeby nie uregulować systemu kryptowalut, jednocześnie jego pryncypał, szef, prezydent, wetuje ustawę SAFE, to pokazuje, gdzie są priorytety. I dziwię się, jest mi wstyd, jest mi przykro, że muszę publicznie tłumaczyć się za ministra Boguckiego z powodu jego dla mnie niezrozumiałych zachowań w kontekście tego, kogo finansowali kryptowaluciarzy, że tak nieładnie powiem. To zaczynam rozumieć, bo nie obce panu prezydentowi są systemy kryptowalut.
W drugiej połowie czerwca rusza rozprawa. Na sali rozpraw zasiądzie poseł Matecki.
I on bardzo na to czekam. I nie dlatego, że mam coś do Mateckiego. Ja go chyba nigdy nawet z nim nie rozmawiałem face to face. Takie mam wrażenie. Staram się unikać tego typu osób. Nawet w samolocie czy gdzieś w Sejmie. Ale Matecki to jest ktoś, za kogo musimy przeprosić jako Szczecin całą Polskę. I wie pan, zawsze mam przed oczami panią posłankę Filiks, z którą rozmawiałem wczoraj, przedwczoraj i 3 dni temu. o tej sprawie, że Matecki staje przed sądem po długim bardzo czasie. Jego jakieś takie nielegalne zatrudnienie, czy podejrzenia o nielegalne zatrudnienie w Lasach Państwowych, czy wszyscy Państwo pamiętacie, wiszące billboardy.
Tutaj chodzi o środki z Fidei Defensor na przykład, no, dokładnie, z Funduszu to, Sprawiedliwości.
O czym pan mówi, to miliony złotych przekazane z Funduszu Sprawiedliwości, które oni tutaj z tymi swoimi koleżkami, którzy część z nich trafiła już do aresztu, wydawali sobie jak chcieli. Jest mi wstyd. Przepraszamy wszystkich Państwa za Mateckiego. Naprawdę nie czuję się komfortowo z tym, że on jest posłem z naszego regionu. Chciałbym, żeby jak najprędzej stanął przed sądem i chciałbym, żeby sąd wydał właściwy, sprawiedliwy, aczkolwiek dotkliwy wyrok.
Ma pan może kredki?
Kredki? Ja szukam pan najostrzejszej.
Szukam najostrzejszej w piórniku Prawa i Sprawiedliwości, bo ostatnio
to będzie ciężko.
O kredkach pan mówił w
tak,
tym kontekście.
Powiedziałem, że w jednej z audycji telewizyjnych powiedziałem, że często zaglądam do piórnika pisowskiego i tam się ciężko skaleczyć ostrą kredką. Nie odnajduję tam żadnej ostrej kredki w tak zwanym piórniku pisowskim. I to jest dość przykre, że są to goście, którzy rządzili państwem przez 8 lat. Kradli w sposób nieopisany, naprawdę. Oczywiście pewnie nie wszyscy, ale duża część. I kiedy dzisiaj szukam takiego zawodnika, u którego mógłbym stwierdzić objawy propaństwowości, to naprawdę mam problem w odszukaniu takich cech.
No patrioci tak o sobie mówią.
Wie pan, to są, tak, oni krzyczą na siebie patrioci, mogliby założyć jeszcze skrzydła husarskie i miecze i tarcze i oni będą się zasłaniali Bogiem, Janem Pawłem II i patriotyzmem. Im więcej patriotyzmu i Jana Pawła II na ustach, tym bardziej kradną.
Ale mówi pan, kradną z pełną odpowiedzialnością za te słowa, tak?
Mówię o tych, którzy zasłaniając się patriotyzmem i Janem Pawłem II, wiarą katolicką, padając na klęczki, chodząc na pielgrzymki, oczywiście nie wszyscy, bo ja mam cały szacunek do wiary i ludzi, dla których wiara jest znacząca i ważna. Ja mówię o politykach, którzy niosąc na ustach wiarę, pobożność i patriotyzm, po prostu kradną. Jest takie powiedzenie, że im więcej patriotyzmu i pobożności, tym więcej złodziejstwa.
Tam też z jednej strony sporo rozwodów, z drugiej strony brak zgody prezydenta Nawrockiego na unieważnianie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy teraz wielkie larum z powodu transkrypcji, czyli uznania ślubu osób homoseksualnych.
Jestem ostatni
unijnego
z tych
wyroku.
I o taką politykę walczę i będę walczył, żeby politycy nie zaglądali do prywatnych mieszkań ludzi, nie zaglądali im do sypialni, pod kołdry. Dla polityka nie powinno być ważne, kto z kim żyje, kto kogo kocha, z kim sypia, z kim chodzi za rękę, kogo całuje. To nie jest sprawa polityków. Ale jeśli słyszę i widzę polityków, mieniących się jako polityków konserwatywnych, prawicowych, którzy często są po jednym, dwóch, trzech rozwodach, którzy nie znam grzechów głównych wszystkich, nie jestem w stanie ich wymienić, bo jestem w dość dużym dystansie do zasad
dekalogu,
ale chcę powiedzieć, że dla nich słowo nie kradnij, czy kraść nie wolno jest czymś obcym, więc nie dość, że kradną, to żyją w sposób amoralny i dają
jest
sobie
też
prawo.
Jest tam też
niecudzołóż. Jest niecudzołóż i dają sobie prawo do tego, żeby pouczać i wnikać w życie innych. Więc szanowni państwo, ja, Bartosz Arłukowicz i wszystkie moje koleżanki i koledzy z mojego otoczenia politycznego jesteśmy za tym, żeby ludzie sami decydowali, z kim chcą żyć. Żeby decydowali sami o tym, z kim chcą sypiać, kogo kochać, z kim chodzić za rękę. A politykom nic do tego. Politycy mają się trzymać z daleka, wara od prywatnego życia ludzi.
Ale to jednak trochę sprawa polityczna, bo z jednej strony premier Tusk zapowiedział, że trzeba będzie te unijne wyroki akceptować, z drugiej strony prezydent Trzaskowski no osobiście wręczył ten dokument, więc od polityki tak do końca nie da się uciec w tym przypadku.
No, wie pan, bo w ogóle polityka jest w każdej dziedzinie naszego życia. Czasem słyszę na ulicach, jak jestem na spotkaniach, że ja się nie interesuję polityką, polityka nie jest dla mnie, polityka to jest coś, czego ja nie lubię, nie chcę i nie widzę. Szanowni państwo, polityka niestety jest wszędzie i jeśli człowiek się nie zajmuje polityką, to polityka zajmie się człowiekiem, prędzej czy później. To polityka decyduje o tym, gdzie mamy jaki chodnik, którą ulicę wyremontujemy, co będą się nasze dzieci uczyły w szkołach, jaką rolę będzie Kościół pełnił w państwie. A także to, czy ludzie tej samej płci będą mogli zawrzeć związek małżeński, czy lub czy ten związek zawarty w innym państwie będzie u nas uznany. Więc ja jestem zwolennikiem, nie chcę się odnosić tu do Trzaskowskiego. Jeżeli pan redaktor chce, to mogę udzielić, czy przekazać numer telefonu. Już Trzaskowski pewnie by tu przyjechał, niech opowiada o tym, co robi. To ważne, żeby tu informować ludzi. Zaś ja mogę mówić za siebie. Ja jestem za tym, żeby ludzie mieli prawo do pełnej transkrypcji i żeby związek małżeński zawarty w innym kraju był poszanowany.
Czyli jeśli taki dokument trafi na biurko Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie, czytaj prezydenta Krzystka, to też powinien
tak uważam.
Go przyjąć.
Uważam, że tak i nie wiem, jak się zachowa prezydent Krzystek, bo pewnie prędzej czy później taka sytuacja się zdarzy, ale trzymam kciuki za pana prezydenta Piotra, mojego kolegę, żeby odrzucił wszystkie ideologiczne ograniczenia w swojej głowie, jeśli takie są oczywiście, bo nie chciałbym go w żaden sposób urazić, bo nie wiem, jak się zachowa.
Wracam jeszcze do tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Trochę to wygląda z zewnątrz jak taki kolos na glinianych nogach. Czy tak jest? Czy to tylko taka gra przed wyborami?
Innego porównania, bo kolos na glinianych nogach jest groźny dla samego kolosu. Jak się kolos zwali na glinianych nogach, no to prawdopodobnie będzie miał kłopot. Ja bym to nazwał sforą walczących ze sobą psów, w tym pejoratywnym i złym słowa znaczeniu, którzy rzucili się sobie do gardeł. Przepraszam za porównanie, nie chcę oczywiście nikogo urazić, chcę to zobrazować bardziej plastycznie, taką mam intencję, mówiąc to do pana redaktora, nikogo nie chcę w żaden sposób prywatnie urazić, ale jeśli widzę to, co się dzieje wokół Czarnka i Morawieckiego, to jest naprawdę walka już przypominająca mi jakąś walkę gangów, którzy toczą ze sobą. Oni dopóki byli u władzy i zajmowali się, nazwijmy to, wykorzystywaniem środków publicznych. Jestem naprawdę nadzwyczaj delikatny, bo jest bardzo wczesna pora, jest poranek, więc nie chcę ciągle używać słowa kraść. Więc teraz użyję słowa wykorzystywali środki publiczne. Jak te środki się ukróciły, oni stracili jakby dostęp do środków publicznych, to zaczęli się między sobą bić. Taka jest zasada funkcjonowania między innymi właśnie takich organizacji, o których powiedziałem wcześniej.
Czyli to nie jest polityczna ściema pod tytułem ten trochę przyciągnie od Konfederacji, ten trochę od Koalicji Obywatelskiej, a później
oni jak przyjdzie do wyborów, to rozdrapują dzisiaj PiS, czują, że no Jarosław Kaczyński bardzo słabnie i to jest obiektywna ocena moja. Obserwuję to wszystko z bardzo bliska, na żywo, codziennie, także w Europie. Jarosław Kaczyński przestaje już funkcjonować jako szef partii.
Po prostu wiek?
Pan, ja nie chcę tutaj żadnego ejdżyzmu uprawiać, bo jestem jak najdalszy od tego. Ja w ogóle uważam, że solidarność międzypokoleniowa jest czymś bardzo ważnym. Wokół mnie są 14-latki i 70-paroletni ludzie, którzy aktywnie robią politykę, w związku z tym, czy 80 nawet. W związku z tym nie jestem ejdżystą i nie chcę tutaj uprawiać ejdżyzmu i nie chcę mówić o wieku Kaczyńskiego, ale mówię o jego sprawczości politycznej, która gaśnie jak świeczuszka.
Co dalej z Konfederacją? Bo o tym nie rozmawialiśmy.
Konfederacja
jeszcze
stanowi bardzo realne zagrożenie dla Polski. Ja widzę w Parlamencie Europejskim najbardziej radykalne skrzydło tej Konfederacji. Myślę tutaj o pani profesor Zajączkowskiej, o tych wszystkich ludziach, którzy tam funkcjonują w tej Europie. I chcę wam powiedzieć, drodzy państwo, że co ciekawe, bo my tam też żyjemy normalnie. No, mieszkamy w Brukseli, taka jest prawda. No, ja w Szczecinie jestem na weekendy, żeby być w terenie, w regionie i z rodziną. Ale tak naprawdę przecież od poniedziałku do piątku spędzamy czas wszyscy w Brukseli. I ja tam widzę tych wszystkich konfederatów, którzy plują na lewo, na prawo, na Europę. Kładą ludziom do głowy, że to jest największe zło, które nas spotkało, ale uwierzcie mi państwo, oni się tam świetnie czują. Chwilami mam wrażenie, że oni się tam lepiej czują niż ja. Świetnie korzystają z wszystkich uciech i przyjemności życia brukselskiego i nie mają z tym żadnych oporów. I wtedy nie widzę w nich antyunijności, kiedy spotykam ich w różnego rodzaju miejscach, na które publicznie plują.
Katarzyna Połczyńska-Nałęcz mówi o podwyższeniu wieku emerytalnego kobiet, zrównaniu z wiekiem emerytalnym mężczyzn. To jest pomysł, który trzeba brać pod uwagę, biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo?
Mogę rozmawiać merytorycznie z panem redaktorem na każdy temat, nie ma problemu, ale chciałbym, żeby pani minister Bełczyńska, której dużo słucham, dużo słyszę każdego dnia, właśnie prawie na każdy temat, czytam także bardzo dużo pani minister Bełczyńskiej na różnego rodzaju portalach, w tym na portalu X. Ja bym chciał, żeby pani minister Bełczyńska zajęła się swoją robotą.
To tyle, jeśli chodzi o rozmowy pod krawatem. Moimi państwa gościem był eurodeputowany Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.